Bóg, bracia i siostry, mamy czas postu i modlitwy w naszym zborze. To jest taki czas, który sprzyja wewnętrznej duchowej refleksji. Dlatego też i słowo, które rozważamy, jest o tym i pod tym kątem go rozważamy. Księgi Ezrasza i z księgi Nehemiasza. Dzisiaj będę czytał słowo z Nehemiasza, 9 rozdział. 24 dnia tego miesiąca zgromadzili się synowie izraelscy, poszcząc, odziani w wory pokutne oraz z głowami posypanymi ziemią. A rodowici Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powstali i wyznawali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców. Następnie, stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z księgi zakonu Pana, swego Boga, przez ćwierć dnia, a przez następną ćwierć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu swojemu Bogu. Jak czytamy w tym fragmencie Słowa Bożego, to widzimy, jak Izraelici bardzo poważnie potraktowali post, modlitwę, mieli czas na wyznawanie grzechów, na taką głęboką, wewnętrzną zadumę, sprawdzali, jak my to dzisiaj mówimy, swoje drogi, czy idą dobrze, czy nie, i odkryli parę ważnych rzeczy w swoim życiu, które były niezgodne ze Słowem Bożym i zaczęli z tego pokutować. A więc ten czas postu, bracia i siostry, naszego tutaj postu zborowego, niech też służy takiemu celu, żebyśmy się właśnie zastanawiali nad swoim życiem, czytając Słowo Boże, modląc się, poszcząc, a Duch Święty będzie nam objawiał pewne rzeczy, które potrzebujemy naprawić albo zmienić w naszym życiu. I dzisiejsze moje kazanie będzie takim kazaniem właśnie postnym, związanym z opamiętaniem, z nawróceniem, upamiętaniem. Będę właśnie o tych rzeczach mówił, bo to są tematy, które sprzyjają właśnie takiemu czasowi. W takim czasie postu to właśnie na tych rzeczach powinniśmy się skupić. Moi kochani, nie chcę was ja osobiście przekonywać o czymś. Chcę, aby Duch Święty przekonywał każdego z was. Powiem, że mam wielkie pragnienie, abyś przychodziła do zboru z radością, przekonana czy przekonany, że idziesz do domu Pana. I to jest radość wypływająca z tego, że idę do domu Pana. Idę się spotkać z moim Panem. My wiemy, że głową Kościoła jest Chrystus, ale ciałem my jesteśmy. Także jeśli idziemy się spotkać z Chrystusem, idziemy się spotkać z głową Jezusem Chrystusem i z Jego ciałem, którym jest Jego Kościół. Wtedy to jest kompletne. A więc, bracia i siostry, tak jak już powiedziałem, chciałbym się dzisiaj skupić w tym czasie postu na sprawach dotyczących opamiętania. Powiem wam, że chciałbym, żebyśmy to wszyscy razem tutaj traktowali, że to jest taki wyjątkowy czas, który może się już nie pojawić w naszym zborze. I chciałbym, żebyśmy mieli świadomość czegoś wyjątkowego i czegoś, co może bardzo dużo zmienić w naszej społeczności i w naszej chrześcijańskiej społeczności dotyczącej tutaj naszej obecności w tym mieście, w mieście Żywcu. O tym wszystkim myślę. Moi drodzy, pierwsza z takich osób, która mnie osobiście kojarzy się z opamiętaniem, to jest Jan Chrzciciel. Był wyjątkowy człowiek. W ogóle on był skoligacony z Jezusem. Jan był kuzynem Jeszui z Nazaretu. Jeszua z Nazaretu, czyli Pan Jezus, miał kuzyna, nim był właśnie Jan Chrzciciel, który poprzedzał dzieło Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że to cała rodzina w tym wszystkim była zaangażowana. Zachariasz, jego tata, był kapłanem, służył w świątyni. Pamiętacie, jak było z narodzeniem Jana? Zachariasz za nie mówił i bardzo byli wszyscy zaskoczeni, że on dał imię Jan swojemu synowi, a żadnego Jana tam w tej rodzinie nie było. Taki był zwyczaj, że zwykle dawano imię ojca albo kogoś z bliskich, z rodziny. I wszyscy się dziwili, jak to Jan? Chcesz nazwać syna Jana? Nie ma u ciebie w rodzinie żadnego Jana. Ale Pan mu powiedział, że to ma być Jan. I był Jan, wyjątkowy Jan. Jan, którego zwamy Chrzcicielem. Jan Chrzciciel mówił, wydawaj owoc w swoim życiu godny upamiętania. Może przeczytam ten wiersz, on jest zapisany w 3 rozdziale Ewangelii Łukasza, 8 werset. To są słowa Jana, które on wypowiedział nad Jordanem, kiedy szli ludzie, żeby się chrzcić i w czasie tego chrztu, to był chrzest pokutny, wyznawali swoje grzechy. Jan był kimś takim, który nie czynił jakichś wielkich znaków, wielkich cudów, ale był w wielkim poważaniu w tamtych czasach w Izraelu z powodu swojej duchowej postawy. On przygotowywał drogę Mesjaszowi, duchową drogę Mesjaszowi. I powiada tak, wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Wydawajcie owoc godny upamiętania. Człowiek, który idzie za Bogiem, to jest człowiek, który się nawrócił. I nie, że on mówi o tym, że on się nawrócił, ale my dostrzegamy rzeczywiście w jego życiu owoc nawrócenia. Widzimy, że ten człowiek dokonał radykalnej zmiany w swoim życiu, że odwrócił się od grzechu, wyznał go, pozostawił. Zaprosił Boga. Zaprosił Syna Bożego, Jezusa Chrystusa do swojego życia. To jest tak wielkie doświadczenie, to jest tak wielka zmiana, że jej nie można przeoczyć. Jak widzimy rzeczywiście człowieka nawróconego, to widać, że on zupełnie inaczej się zachowuje niż kiedyś. I Jan mówił o owocu. O owocu upamiętania. I mówił do tych ludzi i dużo z nich przychodziło i nawracało się tam nad Jordanem. Ale chcę wam powiedzieć, że nie wszyscy się nawracali. Tam przychodzili zwłaszcza tacy duchowi przywódcy z faryzeuszów, z tych uczonych w piśmie, ta elita duchowa Izraela I oni tam raczej na to tak z przymrużeniem oka patrzyli, co robi Jan. Ale Jan się odniósł tam też w którymś momencie do nich. Powiedział parę ostrych słów. Dzisiaj tutaj nie chcę tego wszystkiego cytować. Macie przed sobą Biblię, Łukasz, 3 rozdział. Tam możecie przeczytać dokładnie, co się działo nad Jordanem i co Jan mówił do tych ludzi, którzy tam przychodzili nad Jordan. No, pójdźmy dalej. O nawróceniu człowieka, o owocu nawrócenia w życiu człowieka również powiada Jan, jak i inny wielki mąż Nowego Testamentu, Paweł apostoł. I dzisiaj chciałbym też i jego słowa tutaj zacytować, bardzo ważne. On też mówi o owocu w liście do Galacjan i nawet wymienia, pokazuje, z jakich elementów ten owoc nawróconego człowieka się składa, jakich dziedzin życia on dotyczy. Więc możecie sobie zajrzeć do listu do Galacjan. Tam pod koniec tego listu jest owoc ducha wymieniony. Bardzo ciekawa lista. Ale dzisiaj tego nie będę czytał, natomiast chciałbym zacytować apostoła Pawła z innego listu, z listu do Koryntian. I w tym liście apostoł pisze: nie łudźcie się. Myślę, że byli pośród tam wierzących w zborze w Koryncie ludzie, którzy łudzili się. Mieli inne wyobrażenie pokuty. Mieli inne wyobrażenie nawrócenia się. Przyjmij Pana Jezusa jako osobistego swojego Zbawiciela. Zaproś Go w modlitwie. Modliłeś się? Modliłem się. No to jesteś zbawiony. W porządku. I cała sprawa załatwiona. To jest oczywiście spłycenie całej sprawy. I Paweł apostoł w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział od 9 wiersza pisze tak. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? O, tutaj takie rozświetlenie od razu sprawy, od razu, jak byśmy to powiedzieli, postawienie na ostrzu noża. Paweł był bezkompromisowy. On mówił dokładnie, o co chodzi. On mówi, niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego. I powiada, nie łudźcie się. A więc byli widocznie tam w zborze w Koryncie ludzie, którzy się łudzili, że to będzie inaczej. Ale on im mówi, nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, uprawiający prostytucję, homoseksualizm, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, iździercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. A więc wymienił z litery dokładnie, kto to jest, żeby nie było żadnych złudzeń. Jeśli w takich grzechach żyjesz, nie łudź się, że znajdziesz się w Królestwie Bożym. I nie pomoże wyznawać jakiegoś wersetu i cytować go, ponieważ Bóg domaga się owocu w naszym życiu. To owoc decyduje o tym, czy my jesteśmy nawróceni, czy nie. Tylko dzisiaj zacząłem od tego, że nie zawsze ten, kto mówi, że jest nawrócony, on jest nawrócony. Bo on czasem żyje w grzechach i one powodują to, że on może tam mówić coś o Bogu, ale nie jest nawrócony, ponieważ nie wydał owocu nawrócenia, owocu upamiętania. I apostoł Paweł wymienia tutaj całą tą listę tych uchybień, tych grzechów i powiada, a takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia, dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w duchu naszego Boga. Doznaliście uświęcenia. Bóg was usprawiedliwił. Jesteście usprawiedliwieni. Nie zapominajcie o tych rzeczach. To się wydarzyło w waszym życiu, kiedy wyznaliście grzechy, odwróciliście się od tych grzechów i byliście tacy. Ale teraz nie możecie być dalej tacy. Musicie inaczej żyć, bo inaczej nie odziedziczycie Królestwa Bożego. Mieliście dobry start, dobry początek. Kontynuujcie to. Nie dajcie się gdzieś zwieść, zagubić w tym wszystkim. No niektórzy powiadają, ale my tutaj działamy w imieniu Pana, Pan nam wszystko już odpuścił, to już wszystko poza nami. Jesteśmy nowym stworzeniem, nie musimy się już o nic martwić. Ja chciałbym tak dla otrzeźwienia przeczytać słowa, które wypowiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 22 wiersz. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy, w Twoim imieniu nie wyganialiśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy powiem im, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. A więc nie można się nawrócić i czynić nieprawość w swoim życiu. Żyć dalej w grzechach. No nic nie pomoże jakaś regułka wypowiedziana w modlitwie i powoływanie się na jakiś werset wyrwany z kontekstu, werset biblijny. Bo tutaj bardzo jasno Pan Jezus mówi o tym wszystkim, że ludzie, którzy czynili wiele rzeczy w imieniu Bożym, a są nieprawi albo zdeprawowali się w trakcie tych czynności, tej powiedzmy służby swojej, bo to Jezus mówi, odstąpcie ode mnie, nie chcę z wami mieć nic wspólnego. Bracia i siostry, ja znam przypadki kaznodziejów, to wielki kaznodziej, którzy niestety pobłądzili. Może wam jakiś taki przykład podam, żeby w jakiś sposób obrazowy wam to uzmysłowić. Pamiętam taka ewangelizacja, którą prowadzili biznesmeni pełnej Ewangelii. To taka organizacja biznesowa, która dużo robiła różnych ewangelizacji, zapraszała na te ewangelizacje dobrych mówców. Rzeczywiście Bóg tam działał. O tym możecie przeczytać, jak ktoś by chciał dokładnie się zapoznać z tym. To jest książka Demosa Szakariana, Najszczęśliwsi na świecie. I on tam opisuje tą historię właśnie tych biznesmenów pełnych Ewangelii. I Bóg rzeczywiście tam bardzo dużo działał i wielu się tam ludzi nawracało na tych spotkaniach, które oni organizowali. I kiedyś zaprosili pewnego kaznodzieję, nie wiedząc dokładnie, kogo zaprosili, no ale w każdym bądź razie on był ewangelistą w czasie wieczoru ewangelizacyjnego tam. I ten człowiek okradł ich, także wiedzieli, że im ukradł pieniądze i byli zaszokowani tym, że kiedy on głosił Ewangelię, masa ludzi się nawróciła w czasie tego jego kazania, tego złodzieja, który przyszedł i okradł ich tam. I byli zadziwieni, jak to, Panie Boże, taka łajza i tylu ludzi się nawróciło dzięki jego posłudze, ale dary i powołanie jest nieodwołalne, to jest napisane w Biblii. I często nawet takimi ułomnymi ludźmi Bóg się posługuje. Ja myślę, że Pan Jezus, kiedy mówił te słowa, to między innymi mówił o takich kaznodziejach, którzy mieli się dopiero narodzić po wielu, wielu, wielu tam wiekach. Ale nie pozostawia złudzeń. Wtedy powiem i nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Bracia i siostry, można się pod wierzącego człowieka podszywać, czyniąc nieprawość. Ale pamiętajcie Janowe słowa z nad Jordanem. Jan Chrzciciel mówi, wydawajcie owoc godny upamiętania. To jest kryterium. Jeśli ktoś nie wydaje owocu, dalej żyje w tych starych sprawach, to znaczy, że on się połowicznie nawrócił. Albo, że wrócił do świata, na chwilę się czymś zachwycił, a potem idę z powrotem tam, gdzie byłem. Bracia i siostry, to są bardzo mocne słowa, to są ważne rzeczy, które decydują o zbawieniu człowieka. Dlatego my powinniśmy się nad tym dobrze zastanowić. Każdy w swoim życiu ocenić to wszystko, co się dzieje w twoim życiu, żeby dać sobie jasną odpowiedź, czy ja wydaję owoc godny upamiętania. Wiecie, w jednym z listów, to jest list do Efezjan, który napisał Pan Jezus do zboru w Efezie, on jest w objawieniu Jana w Apokalipsie, ten list zapisany, to jest objawienia Jana, 2 rozdział, 5 wiersz. I on mówi do zboru. Efez to był wyjątkowy zbór. W ogóle te listy się zaczynają od Efezu, tych 7 listów, które Jezus pisze do kościoła w tamtych czasach. Efez był centrum ewangelizacyjnym. Tam apostoł Paweł długi czas przebywał i założył taką szkołę biblijną. Oni się w szkole Tyranosa spotykali i przez długi czas z Efezu rozchodziła się Ewangelia. Efez był miejscem potężnej, objawienia się potężnej mocy Bożej ku zbawieniu człowieka. I tam działał apostoł Paweł, ale po latach Pan Jezus pisze list do Efezjan. Już minęło kilkadziesiąt lat. On pisze do Efezjan, do zboru taki list. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. To jest zadziwiające, co teraz jest napisane. Opamiętaj się. No jakże, my przecież nawróceni, jak z czego? Przecież my w kościele jesteśmy. Jak to Pan Jezus mówi nam, że my się opamiętali? No nie może być. Zbawiony, raz na zawsze zbawiony. Tak niektórzy głoszą. Ale tutaj jest napisane i w wielu innych miejscach możemy odnaleźć tego typu stwierdzenia, które wzywają ludzi wierzących do opamiętania się. Dlaczego? No bo gdzieś odeszli i potrzebują nawrócenia. Słowo nawrócenie oznacza dosłownie zawrócenie, odwrócenie się plecami do tego, co było, zawrócenie, odwrócenie się o 180 stopni. I Jezus mówi do tych w Efezie wierzących, przypomnij sobie, skąd spadłeś, opamiętaj się, popatrzcie teraz, wróć, czyli on tam był, i musi tam wrócić, bo teraz już nie jest tam w tym miejscu. Jezus mówi, wróć do pierwszych czynów. Czyli jakieś były czyny, które nie zadowolały Pana Jezusa. I on mówi, opamiętaj się, nawróć się, zmień się, przypomnij sobie, skąd spadłeś. Upamiętaj się, wróć do pierwszych czynów. Bo jeśli się nie opamiętasz, patrzcie, to nie tak wymknęło się tak coś Panu Jezusowi tam o tym opamiętaniu, ale on idzie dalej i mówi, bo jeśli nie opamiętasz się, coś się stanie. Przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Bracia i siostry, nie wiem, czy to jest czas w naszym zborze, w którym Pan Jezus poruszył świecznik. ale coś myślę, że na rzeczy jest i powinniśmy się nad tym zastanawiać jako odpowiedzialni członkowie tego Kościoła. Ja się bardzo cieszę z tej modlitwy, którą tutaj nasza siostra się modliła, że przyszliśmy na to miejsce nie po to, żeby obecność naszą odfajkować. Byłem. Byłeś, bracie, w niedzielę na nabożeństwie? Tak, byłem. Przychodzimy tu z miłości do Jezusa Chrystusa. Nie po to, żeby odfajkować. Byłem na nabożeństwie, w porządku. Dlatego zacząłem od tego, że chciałbym, żebyście z radością tutaj przychodzili. Bo idziecie do domu Pana. To jest wyjątkowe miejsce w tej rzeczywistości naszej duchowej. Zbór, zgromadzenie, nabożeństwo. To jest wyjątkowy czas dla Kościoła. Kiedy jesteśmy razem, manifestujemy, że jesteśmy częścią Chrystusa, ciałem Chrystusa. Jesteśmy razem z naszym Panem. I jesteśmy razem z bratem i z siostrą. Bracie i siostro, gdzie stoisz w swojej wierze? W jakim miejscu jestem przed Bogiem? To jest czas zapytania w czasie postu 40-dniowego, który jest w naszym zborze. To jest czas przygotowania do wielkich rzeczy, które Pan uczyni, jeśli my rzeczywiście będziemy spełniać Jego oczekiwania. W jakim miejscu jestem przed Bogiem? Nad tym się zastanawiam w czasie tego postu. Czy jestem w miejscu posłuszeństwa, czy buntu? Czy buntuję się przeciw czemuś, bo to mi nie pasuje w kościele, to mi nie pasuje w zborze. Tamta rzecz mnie też denerwuje. Czy jestem w miejscu posłuszeństwa, czy buntu? Czy buntuję się przed świętym, uświęconym krwią Jezusa życiu duchowym? Czy też mam swoje wyobrażenie kościoła, swoje wyobrażenie życia, takie, jak mi się wydaje, to tak powinno być. Takie uważam, dogodne jest dla mnie życie. Dlatego będę tak żył. No jest tam w Biblii napisane, ale też jest napisane, że Bóg zbawił. No niektórzy nawet mówią, doszli już tak daleko, że mówią, że Bóg jest miłością, a skoro jest miłością, to nie może pozwolić na piekło, żeby ludzie znaleźli się w piekle. I niektórzy otwarcie już głoszą, wybaczcie mi, ale nie pamiętam, jaki to jest procent w zborach. Czytałem kiedyś statystykę. To jest bardzo duży procent ludzi w zborach nie wierzy w piekło. Bóg jest miłością. Pan mnie kocha. Gdzie by mnie tam wrzucił do piekła? Czy jestem w miejscu posłuszeństwa, czy buntu w moim życiu duchowym? Może straciłeś, czy straciłaś chęć słuchania Słowa Bożego? Może ono cię nuży? Potrzebujesz jakiś dodatkowy podniet? Może gdzieś jakiegoś oszołoma posłuchać w internecie, który takie rzeczy powie, których nigdy jeszcze nie słyszałeś? Ale bracia i siostry, uważajcie z tym. Można się nasłuchać przeróżnych rzeczy, a nie wszystko jest dobre. Paweł apostoł mówi, że nie wszystko jest pożyteczne. Musimy uważać na te rzeczy. Nie szukać tego, co nam, jak to jest napisane w listach, ucho łechce, to, co nam pasuje, ale rzeczywiście chcę podążać za Panem Jezusem i jestem skłonny zapłacić koszta uczniostwa, a one są. Nabożeństwo, moja aktywność, moje zaangażowanie. Patrz na taką drobną rzecz. Może przez lata ci to umyka, że to jest coś nie tak. Może ten post jest po to, żebyś akurat jedną rzecz jakąś zrozumiał w swoim życiu, czy zrozumiała. Nie chcę wam tutaj za dużo sugerować, bo powiedziałem na początku, że chciałbym nie ja, ale chciałbym, żeby was Duch Święty o pewnych rzeczach przekonywał. Bo mam do tego, mam świadomość tego, że moje przekonywania was o czymś, bo może tam w jakimś niewielkim stopniu na coś mają wpływ. Ale przeogromny wpływ ma to, kiedy Duch Święty przemówi i kiedy to widzisz i kiedy to odkrywasz i mówisz, Boże, jak ja tyle lat tego mogłem nie widzieć. Chcę wam też zwrócić uwagę na coś, bo zacząłem mówić o tej jedności, co też nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o jedność zboru. Głosicie nauki, których nie nauczałem was. Powiem wam, ja tu czasem słucham, ktoś przychodzi, mówi mi, ale ja nigdy tej nauki przez 30 lat, jak tu jestem pastorem, nie głosiłem. Skądś przeczytał, gdzieś wysłuchał coś, ale nigdy ta nauka tutaj nie padła za tej kazanicy. Z mojej strony, jako pastora zboru. Przyjdę i poruszę świecznik. To mnie ostatnio dotyka. I nad tym się zastanawiam. Dlatego o tych paru rzeczach tylko wam chciałem powiedzieć. Tego jest więcej. Ja was nie chcę zamartwiać, ale chcę, żebyście uchwycili coś, za czym powinniście iść. Próbować coś z tym zrobić. Żeby był widoczny dobry owoc waszego nawrócenia. Żeby on był zauważalny. By ktoś patrząc na ciebie mógł powiedzieć, to jest przykład. Na tym człowieku się wzorujcie. Dlaczego o tym mówię? I zakończę na tym. Chciałbym przeczytać wam werset, tym razem z listu do Filipian. To jest 2:12. Niech ten werset będzie takim podsumowaniem i zakończeniem tych dzisiejszych naszych rozważań. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko podczas mojej obecności, ale jeszcze o wiele bardziej teraz, podczas mojej nieobecności. Tak z bojaźnią i z drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. Bracie i siostro, ja się pytam siebie, proszę cię, zapytaj się też siebie. Czy ja z bojaźnią i z drżeniem zabiegam w tym kościele o swoje zbawienie? Czy jestem przerażony niektórymi rzeczami i boleję nad tym i płaczę i pokutuję i modlę się z powodu tych rzeczy? Czy to wszystko mi tak spowszedniało, tak jak nasza siostra się tu modliła, Boże, nie przyszliśmy tu po to, żeby odfajkować naszą obecność na tym nabożeństwie. Ja mam nadzieję, że nikt takiej motywacji tu nie miał, dzisiaj przychodząc. Bracia i siostry, ja chciałbym, żebyśmy tu pełnię Bożego błogosławieństwa odbierali na tym miejscu. Ale myślę tak, że potrzebujemy też coś dać siebie. To nie jest tak, że Pan Jezus przychodzi na zgromadzenie i coś się dzieje. Duch Święty zaczął działać. Oj, jesteśmy poruszeni. Głównym motorem napędowym tych wszystkich przeżyć duchowych jesteśmy my sami. Jeśli ty przychodzisz załamany w wierze, jeśli przychodzisz na to miejsce z poczucia jedynie obowiązku, to nie myśl o jakichś wielkich sprawach duchowych, że one się wydarzą. Bo my wszyscy tworzymy ten Kościół, to ciało Jezusa Chrystusa. Jeśli wielu członków choruje i wielu jest słabych, to potem obraz tego Kościoła też jest mniej więcej taki. Ja chciałbym, żebyście dobrze to uchwycili. Są wyjątkowe nabożeństwa. Nawet w marnych zborach. Bo Bóg jest ponad tym wszystkim. Ale ja mówię tak o takiej codzienności. W ciągu miesiąca, kwartału, roku. Jak my przychodzimy do zboru. Czyli ja jestem przygotowany na to nabożeństwo, żeby usłużyć braciom i siostrom przez moją postawę, przez moje przyglądanie się mojemu życiu i potem opowiedzeniu innym: bracia, kochani, siostry, Bóg przemówił do mnie i pokazał mi to i to. Szukałem Pana. Jak zaczęliśmy ten post, prosiłem was, szukajcie Pana, módlcie się, czytajcie to słowo. Tam jest dużo rzeczy powiedzianych u tego Ezdrasza i Nehemiasza, które można wykorzystać, jeśli chodzi o naprawę swojego życia. Może my tak bardzo radykalnej zmiany, jak oni tam, nie potrzebujemy. Wiecie, co oni zrobili? Wyobraź sobie, że dzisiaj masz pogańską żonę i Ezdrasz przemawia i odkrywasz, że to jest grzech i podpisujesz się: oddalam. I wszyscy oddalili te żony. Źle powiedziałem. Część z nich oddaliła te żony. Jak dokładnie będziecie czytać te księgi, to tam przeczytacie, że paru się znalazło, którzy nie bardzo. Tak samo jest w Boże. Cokolwiek by się działo, zawsze znajdzie się jakaś opozycja. Zawsze komuś coś się nie będzie podobało. Ale to nie jest dzisiaj najważniejsze. Najważniejsze jest twoje życie duchowe. Najważniejsze jest teraz ten post. To jest wyjątkowy czas dla twojego życia. Dlatego nie obrażaj się na Jana Chrzciciela. Nie obrażaj się na Jezusa. I nie obrażaj się na mnie, że się ośmieliłem ci przeczytać te wersety. Może to jest ostatni dzień, w którym Bóg przemawia do ciebie, abyś podjął nawrócenie, opamiętanie. Opamiętaj się. Tak bardzo pięknie napisane jest. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się. Wróć do pierwszych czynów. Bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Amen.